Szanowni Państwo, rozpoczynający się ostatni miesiąc roku kalendarzowego oraz rozpoczynający się Adwentem nowy rok liturgiczny w Kościele skłania nas do refleksji nad tym, co się kończy i nad tym, co się zaczyna, w tym również nad początkiem i końcem życia ludzkiego. Zgłębiamy bowiem w tym czasie tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa u końca czasów, a jednocześnie rozważamy tajemnicę Jego wcielenia, ukrytego życia w łonie Maryi oraz narodzenia. W Talmudzie napotykamy na takie zdanie: gdy mężec zna początek sprawy, zna także jej koniec. Wiedza o początku pozwala nam lepiej rozumieć sens tego, co się zaczęło i cel, do którego zmierza. Tajemnica początku życia człowieka jest ukryta w zakamarkach matczynego łona. Poczęcie dziecka rozpoczyna szereg zmian fizjologicznych w organizmie matki, które umożliwiają mu zagnieżdżenie się w ścianie macicy i dalszy jego rozwój. Najpierw więc poczyna się dziecko, a towarzyszące temu zmiany neurohormonalne i metaboliczne w organizmie matki doprowadzają do stanu zwanego ciążą. Ciąża jest więc wynikiem reakcji organizmu matki na obecność nowej istoty ludzkiej w jej ciele. Dzięki temu odmiennemu stanowi matki dziecko może żyć, a matka może być w tym stanie dzięki temu, że ono żyje. Tak więc te dwie istoty ludzkie są ze sobą w bardzo ścisłej łączności. Od powstania zygoty jako pierwszej komórki organizmu nowego człowieka mamy do czynienia z dwoma rzeczywistościami ontycznymi, całkowicie od siebie różnymi. Jest poczęte dziecko ze swoim odrębnym od matki genomem, czyli zestawem chromosomów jako zapisem wszystkich cech odziedziczonych po rodzicach, oczywiście w indywidualnej konstelacji, powiemy niejako w nowej odsłonie, oraz jest jego matka, będąca dzięki temu, że dziecko istnieje w odmiennym pod względem stanie fizjologicznym zwanym ciążą. To, co powiedziałam, z jednej strony może się wydawać czymś oczywistym, z drugiej strony nie wydaje się tak oczywiste, gdy spotykamy się z żądaniami do prawa do aborcji, czy jak niektórzy mówią, do decydowania o zawartości własnego brzucha. Wiele osób odrzuca to genetyczne kryterium początku życia człowieka, przyjmując pozagenetyczne kryteria. Na przykład kryterium implantacji, by móc przeprowadzać eksperymenty na embrionach, lub kryterium neurologiczne, wiążąc początek życia człowieka z osiągnięciem jakiegoś etapu rozwoju układu nerwowego, lub też kryterium pierwszych ruchów odczutych przez matkę, pierwszych ruchów dziecka, lub też kryterium narodzin, zgodnie z którym za początek życia człowieka uznaje się dopiero jego narodzenie. Płód miałby więc uczłowieczać się dopiero po wyjściu z ciała matki. Niestety, jeśli odbierze się dziecku prenatalnemu status człowieka i uzna się, że jest ono tylko płodem, to okres ciąży nie jest traktowany jako okres rodzicielstwa. Jeśli mamy do czynienia tylko z ciążą i z płodem, to właściwie nie ma rodziców, bo przecież nie są oni rodzicami ani ciąży, ani płodu. Jeśli nie ma dziecka i nie ma rodziców, nie ma też rodziny. Jest kobieta w ciąży, jest przyszłe dziecko, dopiero oni spodziewają się dziecka, oczekują dziecka, często nawet mówimy, będą mieli dziecko. Jeśli w świadomości rodziców nie ma dziecka i kobieta tylko koncentruje się na swojej ciąży, to w gruncie rzeczy, gdy ta ciąża jej ciąży, może z tą ciążą zrobić, co zechce. Profesor Włodzimierz Fijałkowski, ginekolog i położnik, znany obrońca życia, gdy kobieta prosiła go o skierowanie na przerwanie ciąży, mówił: dobrze, wie pani, mogę przerwać tą ciążę, tylko nie wiem, jak to zrobić, bo dziecko muszę zachować przy życiu, przecież wie pani, że dzieci się nie zabija. Gdy kobieta obruszała się na to jego zdanie, kontynuował: no sama pani widzi, nie da się jednocześnie przerwać ciążę i pozwolić dziecku żyć. Właśnie dlatego, że pani nie tylko jest w ciąży, ale jest też pani matką rozwijającego się dziecka. Gdy zwolennicy aborcji mówili mu o przerwaniu ciąży, mówił: jakie przerwanie ciąży? To tak jakby powiedzieć, że zabicie emeryta to przerwanie emerytury. Jeśli dziecko przez cały okres swojego prenatalnego rozwoju nie jest rozpoznane jako istniejące i cała koncentracja jest na ciąży, jego potrzeby psychiczne nie są też rozpoznane i też nie są zaspokojone. Właściwie rozwija się ono przez cały okres swojego prenatalnego rozwoju w pustce emocjonalnej, gdyż trudno wiązać się uczuciowo z ciążą, która się rozwiąże, i z płodem, który się uczłowieczy. To opóźnienie w tworzeniu się tożsamości rodzicielskiej i więzi z dzieckiem przed urodzeniem nie służy ani jemu, ani jego rodzicom. Ta krótka refleksja nad stosowanym słownictwem uprzytamnia nam, jak ważne w tym kontekście poczęcia i prenatalnego życia Jezusa jest myślenie nie tylko o Maryi, ale o każdej matce, która nosi pod sercem dziecko, jako o matce, która jest w stanie odmiennym. Dlatego, że jest przy nadziei urodzenia dziecka i właśnie z tego powodu jest w stanie błogosławionym, czyli szczęśliwym. Ta krótka refleksja nad stosowanym słownictwem uprzytamnia nam, jak ważne w kontekście poczęcia i prenatalnego życia Jezusa jest myślenie nie tylko o Maryi, ale i o każdej matce, która nosi pod sercem dziecko, jako o matce będącej w stanie odmiennym. Dlatego, że jest przy nadziei urodzenia dziecka i właśnie z tego powodu jest w stanie błogosławionym, czyli szczęśliwym. I nie tylko do Jezusa, ale i do każdego z nas odnosi się wołanie z tłumu kobiety słuchającej Jego słów. Błogosławione łono, które Cię nosiło. Dziękuję Państwu.